Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Słuleciński, witam Państwa. Dziś trochę taki temat rozpięty pomiędzy współczesnością a przeszłością. Myślę, że spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, na czym polega problem, który miała ostatnio Unia Europejska i Wielka Brytania z okazji negocjowania porozumienia w sprawie warunków Brexitu z granicą pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną. Moim gościem profesor Jacek Tybinka, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Znaczy, gdy mówimy o historii, no to oczywiście poczucie takie, że Irlandia i jej podział no jest zjawiskiem dwudziestowiecznym, czyli nieodległym, i o konflikcie między katolikami a protestantami w Irlandii to jest taka wiedza dość powszechna, czyli wiemy, że coś na rzeczy jest w związku z tymi dwoma procesami.
Tak, tak, ma pan oczywiście rację, panie redaktorze. Myśmy zresztą wielokrotnie rozmawiali o różnych elementach historii Wielkiej Brytanii, ale też i kwestiach Brexitu. I jak pamiętamy, kiedy w ogóle ta cała sprawa brexitowa się rozpoczęła, formalnie Wielka Brytania 29 marca 2017 roku uruchomiła w strukturach Unii Europejskiej proces wychodzenia z Unii Europejskiej po referendum, które odbyło się rok wcześniej, w którym no niewielką większością zwolennicy opuszczenia Unii zwyciężyli. Wtedy w zasadzie poza specjalistami to też tak za dużo osób nie zwracało uwagi na to, że problem, jeśli doszłoby, czy jeśli dojdzie do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, że problem granicy na terenie wyspy Irlandia między Republiką Irlandii a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii, czyli Irlandią Północną, tak zwanym Ulsterem, że on może być jednym z większych problemów dotyczących samego procesu wychodzenia i ułożenia w przyszłości stosunków między Wielką Brytanią będącą poza Unią a Unią.
Choć z tego co rozumiem, to specyfika tej granicy to nie jest tylko kwestia porozumień o pokoju w Irlandii Północnej, tego wielkopiątkowego porozumienia i, no mówiąc najkrócej, takiego no, przyjęcia swoistego kompromisu, w którym aspiracje niepodległościowe katolików irlandzkich są z jednej strony, a z drugiej strony suwerenność Zjednoczonego Królestwa, i że ta granica no, otwarta dla towarów, usług, ludzi, swobodnie funkcjonująca, była jakimś elementem no, ważnym dla tak naprawdę zbudowania tego swoistego kompromisu, bo kompromis na tej granicy funkcjonuje od samego początku powstania, no mówiąc najkrócej, jeszcze quasi-suwerennego państwa irlandzkiego w 22 roku.
Tak, tak, tak. To jest dosyć ciekawy przypadek, ta granica, która no, została wytyczona w terenie, funkcjonowała w papierze, do pewnego stopnia też w rzeczywistości, o czym zaraz powiemy, no ale źródła tego kłopotu są oczywiście w niepodległości Irlandii. Nie, żebyśmy byli przeciwni niepodległości Irlandii, no bo Irlandczycy, katolicy Irlandcy walczyli o nią przez stulecia. Nie będziemy w szczegółach o tym procesie opowiadali, no ale w każdym razie w 22 roku po wojnie brytyjsko-irlandzkiej doszło do formalnego porozumienia, no i większość obszarów, większość hrabstw, które znajdują się na terenie wyspy Irlandia, odłączyły się od Zjednoczonego Królestwa, no, Wielkiej Brytanii i Irlandii. No, problem był z przeprowadzeniem tej granicy no tak, żeby satysfakcjonowała wszystkich, ponieważ akurat na północy, szczególnie wokół Belfastu, gdzie przeważali protestanci, ta większość protestancka, czyli unionistyczna, tych, którzy no, byli wierni koronie brytyjskiej, chcieli pozostać w Wielkiej Brytanii, no, przeważała, no to te północno, nazwijmy to, północne hrabstwa pozostały częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Jeśli popatrzycie Państwo na mapę, no to ta granica no, jest bardzo, bardzo zawiła, to jest ponad 300 mil długości w terenie, przecinająca gospodarstwa rolne, wsie, miasteczka, no praktycznie nie do upilnowania, jeśli chodzi o przemyt, no chyba, że przegrodzić by ją jakimś no, ściśle strzeżonym murem, do czego na szczęście no, w zasadzie nigdy nie doszło, nawet w czasach Trouble, czyli no, tej wojny domowej w Irlandii Północnej od końca 60., o której zapewne wspomnimy.
No właśnie, no ale to w takim razie na początku rozumiem, że ze względu też na niepełną suwerenność, zachowanie interesów wojskowych Wielkiej Brytanii na południu, nie było problemu z tą kwestią budowy realnej granicy, ale czy kiedy państwo irlandzkie jakby zyskiwało na suwerenności, a wreszcie w okresie już po II wojnie światowej stało się w pełni suwerennym państwem, nie było pokusy z obu stron, żeby te granice wytyczyć, bo rozumiem, interesy obu krajów bywały bardzo różne.
Tak, tak. Jest to zdumiewające, że przy całym tym konflikcie, wrogości, no, genezie relacji, czyli Irlandii katolicy czujący się prześladowanymi przez protestantów, że jednak przez tyle dziesięcioleci ten system, no w zasadzie granicy, której tak na dobrą sprawę nie ma, funkcjonował. Ten system nazywany jest takim terminem Common Travel Area po angielsku i to trudno dobrze przetłumaczyć na język polski. No, wspólny obszar podróżniczy, no brzmi to trochę dziwacznie. On się wykształcił od roku 1923 i co jest ciekawe, nie był oparty o żadne formalne traktaty, które byłyby legalnie wiążące dla obu stron. Ze względu na przede wszystkim ruch ludzki, no bo jednak systemy celne były różne, przyjęto zasadę swobody przepływu osób z Ulsteru i w praktyce też z reszty Zjednoczonego Królestwa do Republiki Irlandii i w drugą stronę. To opierało się na tym, że zarówno Dublin jak Londyn nie wpuszczały na swoich zewnętrznych granicach osób, które były, no nazwijmy to, uznane za persona non grata w drugim kraju. Czyli, ale musimy pamiętać, że to są lata 20., kiedy co, ten ruch migrancki w wypadku szczególnie Republiki Irlandii jest znikomy. No nie mamy imigrantów, którzy jadą po pracę do Republiki Irlandii. No więc przy wszystkich problemach to funkcjonowało do 1939 roku. W 1939 roku, jak Wielka Brytania przystąpiła do wojny, to zawiesiła to porozumienie. Po wojnie był taki okres do początku lat 50., trochę taki przejściowy, kiedy Brytyjczycy chcieli narzucić nowy system, ale w zasadzie nikomu, w niczym interesie nie leżało to, żeby budować tam granice, gdzie ma pan ścisłą kontrolę nad przepływem osób. No, z towarami było trochę inaczej, bo punkty celne były, ale w jedną i drugą stronę, no trudno powiedzieć, że przemyt kwitł, ale to zjawisko przemytu jak najbardziej występowało.
No ja rozumiem, że to przypominało trochę takie scenki, które często opisuje literatura i popkultura na granicach, nie wiem, francusko-belgijskiej, belgijsko-holenderskiej w latach 60. i 70., kiedy już to EWG jakoś funkcjonowało, ale jeszcze granice były niezniesione i tak naprawdę granica była zjawiskiem trochę abstrakcyjnym, ale gdzieś na bocznej uliczce ktoś z ciężarówką piwa wiózł je raz w jedną, raz w drugą stronę, tam gdzie było tanie.
Tak to można określić. No, sprawy się skomplikowały pod koniec lat 60., pod koniec lat 60. w związku z wybuchem tak zwanych Troubles, czyli tak na dobrą sprawę, no, powstania katolików przeciwko dyskryminacji ze strony protestantów w Irlandii Północnej. Powstanie skrzydła tymczasowych Irlandzkiej Armii Republikańskiej, no i faktycznie przejawy wojny domowej w Irlandii Północnej w postaci ataków terrorystycznych protestantów na katolików, katolików na protestantów, przejęcia przez Londyn kontroli nad zarządem prowincji, likwidacja autonomii Irlandii Północnej. To wszystko doprowadziło do tego, że skomplikował się znacznie problem z tym ruchem granicznym, ponieważ no, dla Ira Republika Irlandii była miejscem, gdzie no, oni mogli się chronić, jeśli groziło aresztowanie przez gdzie działacze bojownicy irlandzcy mogli uciekać. No poza tym przez Republikę Irlandzką wiodły też szlaki przemytu broni i zaopatrzenia dla bojowników.
Wbrew zresztą legendom, paradoksalnie dużo częściej ze Stanów Zjednoczonych niż z bloku wschodniego.
Tak, tak. I tutaj pamiętajmy, że akurat z punktu widzenia Związku Radzieckiego, był tam jeden niewielki transport broni ze strony KGB dla IRA, ale tego starego skrzydła marksistowskiego. tak zwani provisionals, czyli tymczasowi, nigdy nie byli wspierani ani zasobami broni, ani finansów przez Związek Radziecki. Oni próbowali kupować na przykład broń w Czechach, co im się na początku lat 70. nie udało, bo transport został przyjęty na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Troubles spowodowały, że władze brytyjskie zaczęły właściwie od początku lat 70. umacniać tą granicę, ale to nie oznaczało, że zbudowano tam widzialny mur, złamano te zasady Common Travel Area. Jako mieszkaniec Dublina mógł pan nadal spokojnie pojechać do Belfastu, oczywiście o ile po drodze nie było jakiejś zasadzki i nie wysadzono kogoś na drodze. Ale rzecz polegała na tym, że Brytyjczycy zbudowali w strategicznych punktach wieże kontrolne, z których prowadzili obserwację fotograficzną, no i wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne do podsłuchu jakiejkolwiek łączności, no głównie wtedy telefonicznej, prawda, stacjonarnej, ewentualnie jakichś krótkofalówek montowali, no po to, żeby starać się monitorować ruch ludzki, no nie na głównych drogach, ale na wszelkiego rodzaju szlakach biegnących przez pola, no tam lasów za dużo nie ma, tak żeby uniemożliwić przerzut grup irlandzkich bojowników w jedną albo w drugą stronę.
Panie profesorze, to ja tutaj chcę, żebyśmy jednak trochę od tej granicy uciekli, porozmawiali jednak troszeczkę o polityce, czyli mówiąc najkrócej, jak wyglądało z punktu widzenia Irlandii stosunek do tego, co działo się, mówiąc najkrócej, na północy. Znaczy, na ile to jest tak, że Irlandzka Armia Republikańska, czy jej właśnie kolejne radykalne mutacje miały jednoznaczne, czy jakiekolwiek poparcie wśród polityków irlandzkich. No, przypomnijmy, że do pewnego momentu mamy ten taki jeszcze historyczne przywództwo z De Valerą na czele, jeśli chodzi o południe, czyli mówiąc najkrócej, historyczni przywódcy tego buntu przeciwko Wielkiej Brytanii stali na czele wolnego państwa irlandzkiego, a potem Irlandii, a gdy tymczasem od pewnego momentu odnoszę wrażenie, że ta polityka irlandzka poszła w zupełnie inną stronę niż to, co działo się na północy pomiędzy katolikami a protestantami.
No ma pan oczywiście rację. Nie chciałbym się tutaj już na czas, znaczy nie chciałbym wracać do tych lat 20. czy 30., no ale kiedy mówimy o tym ostatnim burzliwym okresie zakończonym w 98 roku porozumieniem wielkopiątkowym, kończącym, no, jak się wydaje, konflikt przynajmniej zbrojny w Irlandii Północnej, to władze w Dublinie były jednak bardzo ostrożne. One nie wspierały działalności tymczasowych IRA, wręcz przeciwnie, jeśli Brytyjczycy byli w stanie wskazać ewidentne formy aktywności IRA w Republice Irlandii, no to policja irlandzka dokonywała aresztowań. No więc to nie jest tak, że oni mogli tam działać w pełni swobodnie, no ale nie ma cienia wątpliwości, że było o wiele łatwiej mieć bazy wypadowe. No, część przywódców się tam ukrywała właśnie w Republice Irlandii. No ale od 1973 roku, od 1 stycznia, i Wielka Brytania, i Republika Irlandii stały się członkami wspólnoty europejskiej. No to nałożyło, czy doprowadziło do tego, że powstały, że oba przedstawiciele obu państw znaleźli się w instytucjach wspólnot europejskich, i tych ponadrządowych, i tych, które były przejawami współpracy międzyrządowej. No więc mimo, że współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach wspólnot europejskich w latach 70. no, była dosyć kiełkowała dopiero, no to jednak Republice Irlandii trudno byłoby wspierać, no, działalność postrzeganą przez Brytyjczyków jako terrorystyczną. Także Republika Irlandii wykorzystywała instrumenty, narzędzia polityczne do próby przekonywania Londynu do zmiany polityki w Ulsterze. No i tutaj osiągnęła w zasadzie paradoksalny sukces za czasów Margaret Thatcher w 1984 roku, kiedy podpisano, wbrew zresztą unionistom północnoirlandzkim, porozumienie, w którym tak na dobrą sprawę Londyn dał prawo Dublinowi zabierania głosu co do przyszłości Irlandii Północnej. O czym warto pamiętać dzisiaj w kontekście Brexitu i tych krzyków ze strony części brexitowych konserwatystów i oczywiście sojuszników pani pani May w postaci DUP, czyli właśnie unionistów, partii unionistycznej z Irlandii Północnej, że absolutnie nie ma mowy, żeby ten Dublin nam dyktował, co się ma, co się z Ulsterem ma dziać.
No dobrze, ale to w takim razie mówimy teraz o współczesności. Najlepiej to pokazuje te różnice. Znaczy pani Margaret Thatcher musiała w mniejszym stopniu liczyć się z opinią, jak rozumiem, lojalistów z Ulsteru, gdy tymczasem dzisiaj koalicyjny de facto rząd pani Terezy May musi robić to w dużo większym stopniu.
Tak, no, rząd May jest rzeczywiście zakładnikiem tej Democratic Unionist Party. Ale w gruncie rzeczy May zdała sobie sprawę z tego, że i tak tych 10 czy 11 parlamentarzystów DUP i tak będzie głosowała przeciwko temu układowi, jaki ona o wyjściu z Unii, jaki ona wynegocjowała. Dla niej większym problemem jest to, że na dzień dzisiejszy, no to jakby nie liczyć, jakby cudów, sztuczek magicznych nie używać, no to premier May nie ma w Izbie Gmin poparcia dla układu, który wynegocjowała z Brukselą.
No tak, ale to w takim razie, jeśli rozmawiamy już zupełnie o współczesności, no to trzeba pamiętać, że to, co się dzieje na tej granicy, nie jest bez znaczenia dla świata, nawet nie jest bez znaczenia dla na przykład Polaków mieszkających zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Irlandii. Ich swoboda komunikowania się pomiędzy tymi obszarami jest jednym z ważnych elementów, no i mówiąc najkrócej, wolności i funkcjonowania w tym obszarze. Przypomnijmy, że sporo Polaków osiedliło się nawet właśnie w północnej Irlandii. To ciekawe, tam zresztą przypomnijmy pewnego rodzaju anegdotyczne historie. Polacy na przykład często wynajmowali mieszkania w dzielnicach protestanckich, a potem maszerowali do katolickiego kościoła, co wywoływało spore emocje, ale to jest zawsze pytanie o to, na ile imigrując do jakiegoś kraju, zdajemy sobie z miejscowych realiów.
Ja zawsze studentów ostrzegałem, informując jednak o tym, że w Irlandii Północnej mamy do czynienia z plemiennymi podziałami na protestantów i katolików i kiedy na pytanie, kim pan jest, pan odpowiada, że nie jest pan ani protestantem i katolikiem, a na przykład ateistą, no to kolejne pytanie pada, ale ateistą jakim? Katolickim czy protestanckim? Znaczy sięgające, znaczy kim byli pana rodzice? I jeszcze przypomnijmy, że no może nie aż tak znowu często, ale trochę incydentów w postaci pobić Polaków było w Irlandii Północnej, w Belfaście, właśnie tych, którzy no, ignorowali te plemienne zasady. Podziału.
No właśnie, no ja dlatego spytałem o te plemienne zasady i o to, co tam się dzieje, także z tego powodu, że wiele osób wróży współcześnie, ale też no tutaj rozmawiamy w audycji quasi-historycznej, odnowienie tego konfliktu z przeszłości. I to zarówno pytanie o to, czy on może się odnowić w takiej fazie, jak w okresie rzeczywiście owych troubles, czyli w bardzo gwałtownej wojny domowej, czy też nawet w takiej łagodniejszej formie, kiedy to na przykład, przypomnijmy, tradycyjne unionistyczne marsze, które wywołują często bardzo radykalne reakcje ze strony katolików i mogą doprowadzić do rozchwiania, mówiąc najkrócej, Irlandii Północnej.
No, takie niebezpieczeństwo istnieje, tak jak pan wskazał, ono raczej grozi zamieszkaniu, znaczy wznowienie konfliktu w Irlandii Północnej raczej przybrałoby charakter, tak mi się wydaje, na razie zamieszek na dużą skalę, znaczy incydentów przeradzających się w zamieszki, demonstracje, palenie budynków, no coś co oglądamy w innym kontekście na ulicach Paryża. Zasoby broni, jakie paramilitaryści po katolickiej i protestanckiej stronie zostały w znacznym stopniu zniszczone. Znaczy nie wiemy, na ile możemy dowierzać tej międzynarodowej komisji, która badała niszczenie na przykład zasobów, które miała irlandzka armia republikańska, one były większe niż to, co mieli te protestanci, terroryści protestanccy, głównie dzięki temu, że pułkownik Kaddafi w latach 80. Dostarczył kilka dużych transportów broni, no ale też można było dzięki współpracy potem z Kaddafim i władzami libijskimi mniej więcej obliczyć, ile tego było. Tak więc wątpię, żeby miało dojść tam do wznowienia trouble grając na skalę taką, jak mieliśmy na przełomie lat 60. i 70., ale też nie zapominajmy, że no, po jednej i drugiej stronie nadal są ludzie, którzy tego Good Friday Agreement nie lubią. No, mamy do czynienia z niedobitkami z Ira, którzy co pewien czas dają sobie znać różnymi zamachami. Na razie bez większego wsparcia politycznego, no i ten mainstream katolicki z dawnymi terrorystami z Ira jest temu jak najbardziej przeciwny. Z kolei, no jak się słucha polityków z tych unionistycznych, no to można też odnieść wrażenie, że oni zapomnieli o tym, co się działo przez lata i każdą próbę porozumienia dotyczącego Irlandii Północnej, które no, nie doprowadziłoby do powstania nowej granicy, czy w ogóle powstania granicy tak na dobrą sprawę na nowo, no traktują jako zdradę i cios w unionistów chcących być w Zjednoczonym Królestwie.
No właśnie, no dlatego między innymi rozmawiamy w końcu o tym konflikcie, o jego tle, no właśnie, że trochę się obawiamy, że próby usankcjonowania tego porozumienia mogą doprowadzić do owego rozkwiania. Czy to jest tak, że pana zdaniem może być to taka sytuacja, w której te dawne zaszłości będą służyły argumentowi na rzecz konfliktu? Czy może się okazać, tak jak żeśmy to już powiedzieli, że były przed tak naprawdę tym porozumieniem już różnego rodzaju dobre praktyki na tej granicy, że wystarczy tak naprawdę być może do nich powrócić?
No, to może być to znaczy tak, no na pewno te uczucia wrogości po stronie protestantów i katolików nie zanikną. One nie zaniknęły mimo już przecież 20 lat funkcjonowania porozumienia wielkopiątkowego. Pamiętajmy, że mieszkańcy Irlandii Północnej opowiedzieli się w większości, ale też nie takiej przeważającej za pozostaniem. 55,8% głosowało za Remain, no prawie w całości wspólnota katolicka, ale też część tych no użyję tutaj nie pejoratywnego, ale pochwalnego określenia, no część tych bardziej rozsądnych protestantów, ale znacząca część wspólnoty protestanckiej, szczególnie tych biedniejszych, z klasy robotniczej, ona w ogóle jeszcze w tym klasycznym znaczeniu istnieje, sektora usług, oni głosowali za Leave, bo dla nich to porozumienie wielkopiątkowe dla części protestantów to nie jest żaden sukces tak na dobrą sprawę. Oni traktują je w kategoriach porażki i obarczają je, jak również Unię za swój gorszy poziom życia, za to, że widzą, że jednak katolicy się emancypują, że mają lepszą pracę, że im się wiedzie lepiej niż dawniej, już nie mówiąc o tym, że no nie ma w dzisiejszym systemie brytyjskim, nawet w Irlandii Północnej, politycznym zezwolenia na ten system dyskryminacji, jaki funkcjonował przez lata autonomii Irlandii Północnej wewnątrz Zjednoczonego Królestwa.
Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie. Profesor Jacek Tybinka był moim gościem. No, rozmawialiśmy o współczesności i o historii. No tak niestety czasami bywa, panie profesorze, że musimy kończyć naszą audycję.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Co za historia w Radiu Gdańsk.